Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe premiery odcinków w wolnym dostępie są możliwe dzięki patronkom i patronom w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Dziękuję im wszystkim i zachęcam Was także do wsparcia mojej pracy i umożliwienia premier kolejnych odcinków. Z progami wsparcia wiążą się także bonusy dla patronów. Najgłębiej w tym momencie kłaniam się moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie pod tytułem Ścigany z roku 1993. To film w reżyserii Andrew Davisa z Harrisonem Fordem w roli głównej, ze słynną drugoplanową rolą Tommy'ego Lee Jonesa. To jest film akcji, który wydaje mi się jednym z najlepszych przedstawicieli tego gatunku w historii kina, a jako że ja ten gatunek bardzo lubię, czemu dałem wyraz chociażby mniej więcej rok temu, przygotowując odcinek o filmie Speed, niebezpieczna prędkość, postanowiłem przyjrzeć się kolejnemu klasykowi tego gatunku, jednocześnie filmowi, który wydaje mi się nawet lepszy pod wieloma względami od Speeda, a mianowicie właśnie Ściganemu. Ścigany to tak żelazny klasyk emisji telewizyjnych, kaset wideo, a następnie płyt DVD i Blu-ray. Mówię tutaj to nieprzypadkowo, ponieważ tak się składa, że Ścigany był jednym z pierwszych filmów w ogóle wypuszczonych w nowym formacie, jakim pod koniec lat 90. było DVD. To dlatego, że pierwsze filmy wypuszczone w tym formacie należały do Warner Brothers, a jest to produkcja Warner Brothers. I wydaje mi się, że jest bardzo niewielu takich widzów, na pewno bardzo niewielu wśród tych, którzy interesują się kinem, którzy uchowali się i jeszcze Ściganego nie widzieli. A jako, że w tym momencie nagrywam ten odcinek przebywając na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Chicago, gdzie w ramach stypendium Fulbright Slavic Award przez jeden semestr uczyłem amerykańskich studentów o polskim kinie, pomyślałem, że nagram także odcinki o filmach, które dzieją się w Chicago, o ikonicznych chicagowskich filmach, a spośród nich wszystkich to chyba najbardziej chicagowskim filmem jest właśnie Ścigany. To pozwoliło wrócić mi po latach do filmu, który bardzo lubię, który obejrzałem po raz pierwszy na kasecie wideo chyba około roku 1995 i do którego później wracałem bardzo często, a jednocześnie muszę powiedzieć od razu, że o ile powrót rok temu do filmu Speed, niebezpieczna prędkość zaowocował także pewną krytyczną refleksją, którą zawarłem w tamtym odcinku, pomimo wszystkich atutów, tamten film wydał mi się jednak zanadto odklejony od rzeczywistości i beztroski w prezentowaniu świata, w którym absolutnie nie ma żadnych problemów z wyjątkiem wymyślonych przez scenarzystów psychopatów. O tyle Ścigany ujął mnie po latach przede wszystkim wielką dozą realizmu, nie tyle realizmu zdarzeń, bo jak przekonamy się w filmie Ścigany, niezwykłych zbiegów okoliczności i spisków scenarzysty, jak to bywa określane, jest sporo, ale jest to film bardzo wyraźnie zakorzeniony właśnie w rzeczywistości Chicago jako miasta, ale także szerzej w rzeczywistości pejzażu, który prezentuje, i to i pejzażu naturalnego, i pejzażu miejskiego. Jest to film chwilami szorstki, dosyć realistyczny, bardzo sprawnie zrealizowany, niesłychanie dynamiczny. Jest to innymi słowy film, który moim zdaniem mimo upływu trzech dekad nie zestarzał się jako akcyjniak i może do dzisiaj być oglądany z wielką przyjemnością, a nawet wydaje mi się, że z zapartym tchem, bo gdyby wyświetlić go na dużym ekranie, myślę, że porwałby pełną salę widzów tak samo skutecznie jak czynił to w roku 1993, kiedy miał swoją premierę. A zatem zapraszam Was na odcinek o The Fugitive w filmie w reżyserii Andrew Davisa. Tę opowieść zaczniemy 21 marca roku 1994, czyli dokładnie 30 lat temu, jako że ten odcinek pojawia się na spoilermasterowym kanale w roku 2024. Otóż 21 marca 1994 w Dorothy Chandler Pavilion rozdano po raz 66 Oscary. Najwięcej nominacji miała tego roku Lista Schindlera, 12. Najwięcej nagród w kieszeni pod koniec liczącego sobie 3 godziny i 18 minut wieczoru miała także Lista Schindlera, bo zdobyła tych statuetek 7. I kiedy spojrzymy na listę nominowanych filmów do Best Picture tego roku, ta nominowana piątka będzie dosyć charakterystyczna, a właściwie będzie charakterystyczna, dopóki nie wymienimy piątego tytułu na tej liście. Pozwólcie, że przypomnę Wam, że wtedy poza listą Schindlera, Stevena Spielberga, do tytułu najlepszego filmu roku nominowane było W imię ojca, Jima Sheridana, wstrząsający film z konfliktem w Irlandii Północnej w tle, Fortepian, Jane Campion, poruszający i dostojny zarazem melodramat rozegrany w bajecznych krajobrazach Nowej Zelandii w reżyserii Jane Campion. O tym filmie oczywiście nagrałem osobny odcinek. Okruchy dnia w reżyserii Jamesa Ivorego. Znowu dostojna i aż lśniąca od wysokiej jakości dramaturgii i aktorstwa adaptacja powieści Kazuo Ishiguro. No i właśnie tym piątym filmem jest Ścigany. Akcyjniak w reżyserii Andrew Davisa, który jako reżyser miał na koncie wówczas takie filmy jak wcześniejszy rok Liberator, Under Siege z Stevenem Seagalem, wcześniejsze Nico, Ponad prawem, także ze Stevenem Seagalem, w którym Seagal po raz pierwszy pokazał szerokiej kinowej publiczności techniki walki Aikido, czy taki film jak Kod Milczenia, Code of Silence z roku 1985, film było nie było z Chuckiem Norrisem, gwiazdorem kopanego kina policyjnego lat 80. Innymi słowy, tego wieczora w Dorothy Chandler Pavilion nastąpiło pewne zakrzywienie rzeczywistości, a może pęknięcie Matrixa, albo lakanowskie wkroczenie realnego, to znaczy Hollywood niechcący być może, nominując Ściganego jako jeden z najlepszych filmów roku i przyznając mu dodatkowo 6 innych jeszcze nominacji, przyznało, że w głębi serca jest tym właśnie maszyną do dostarczania rozrywki, maszyną, w której od pierwszych filmów kręconych w tymże Hollywood, a także jeszcze w New Jersey i Nowym Jorku na przełomie XIX i XX wieku, to właśnie akcja, pościg było tym, co najbardziej przyciągało do kina. Za pierwszy ważny film fabularny zrealizowany w Ameryce uważa się słynny, nakręcony na samym początku wieku XX, Napad na Ekspres Edwina S. Portera. Jakby nie było, jest to film właśnie o pościgu. I Hollywood może oczywiście przyznawać główne laury i gratulować sobie, i gratulować twórcom filmów tak poważnych, pięknych i dostojnych jak Fortepian Lista Schindlera, W imię ojca czy brytyjsko podkręcone Okruchy dnia, ale gdzieś pod tym wszystkim bije właśnie serce tej czystej akcji, fantastycznej, precyzyjnej realizacji, zegarmistrzowskiego rzemiosła w konstruowaniu opowieści i w zestawianiu ze sobą obrazów i nadawaniu im zawrotnego tempa. Wydaje mi się, że, powtórzę to raz jeszcze, tamtego wieczora na Oscarach bardzo dobrze się stało, że Ścigany został doceniony. Co prawda nie statuetkami w tych 7 kategoriach, ale przynajmniej tą jedną, czyli statuetką dla Tommy'ego Lee Jonesa za rolę drugoplanową. W tej roli aktor pokonał faworyta tamtego wieczoru, to znaczy Ralpha Fiennesa, który zagrał psychopatycznego Amona Goetta w Liście Schindlera. Dobrze się stało, że film otrzymał także nominacje za zdjęcia, za dźwięk, za montaż dźwięku, za montaż dla wszystkich 6 montażystów, którzy w pocie czoła i w krótkim terminie montowali tę pulsującą, rytmiczną opowieść, a także za muzykę Jamesa Newtona Howarda. Z perspektywy lat może się wydać wręcz ironiczne, że Steven Spielberg triumfował w roku, w którym jednym z jego przeciwników oscarowych był właśnie film Ścigany. Dlaczego? Ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się z Fablemanów Stevena Spielberga, że miłość Spielberga do kina i pasja do tworzenia ruchomych obrazów miała swój początek w fascynacji sceną kraksy kolejowej, jaką mały Steven zobaczył na ekranie w filmie Cecila B. DeMille'a Największe widowisko świata. W Fablemanach widzimy nawet, jak ekranowy odpowiednik małego Stevena odtwarza tę kraksę za pomocą zabawkowego pociągu. Otóż dokładnie z tego samego impulsu wyrasta, wydaje mi się, Ścigany, który zawiera najbardziej spektakularną scenę kraksy kolejowej, co najmniej od generała Bustera Keatona z roku 1927. Na potrzeby Ściganego rozwalono faktyczny pociąg i faktyczny autobus, nie posługując się miniaturami, tylko 27 kamerami, filmując prawdziwą, oczywiście zabezpieczoną wcześniej, kraksę i rejestrując każdy szczegół rozpryskujących się na wszystkie strony ładunków, wysadzanych z torów wagonów i wszystkiego, co zwiąże się ze spektakularną rozwałką. Jestem pewien, że kiedy Steven Spielberg oglądał Ściganego, nie tylko, że świetnie się bawił, bo to kino w pewnym sensie w jego stylu, ale na pewno także docenił ten element. Tak czy inaczej triumfował oscarowo w sposób niepodzielny tamtego wieczora roku 1994. Przejdźmy zatem do samej fabuły filmu. Fabuła Ściganego pod pewnymi względami nie mogłaby być prostsza. Cała fabuła oparta jest na konwencji pościgu, a właściwie na konwencji kotka i myszki. Bohaterem filmu jest dr Richard Kimble, w tej roli Harrison Ford, przez pierwsze paręnaście minut występujący tu z brodą. Dr Richard Kimble jest wziętym i świetnie opłacanym chirurgiem naczyniowym w Chicago i poznajemy go feralnej nocy, kiedy to po ekskluzywnym bankiecie, na którym przebywał ze swoją małżonką, wezwany jeszcze do szpitala na jedną wieczorną operację, wraca do domu i znajduje swoją żonę zamordowaną. Zmaga się z napastnikiem, jednorękim mężczyzną i następnie zostaje przesłuchany przez policję, która dosyć szybko dochodzi do wniosku, że jako beneficjent ubezpieczenia na życie swojej żony jest jednym z podejrzanych. Feralny telefon, jaki pod przymusem wykonała żona tuż przed śmiercią, dodatkowo obciąża Richarda i owocuje szybkim skazaniem na śmierć. Richard Kimble jedzie autobusem więziennym do zakładu zamkniętego, przemierzając zimny, nocny stan Illinois i na pokładzie tego autobusu dochodzi do buntu więźniów, który owocuje chaosem, zjechaniem autobusu z drogi, no i właśnie wjechaniem na tory kolejowe, a następnie ową już wspomnianą spektakularną kraksą, którą zaliczyć trzeba do jednej z najbardziej efektownych sekwencji akcji w całej historii kina, nie tylko w historii kina lat 90. Do dzisiaj jest podziwiana, a jeśli chcecie zobaczyć wideo, w którym grupka specjalistów od komputerowych efektów specjalnych dziwi się, jak to w ogóle możliwe, że zrealizowano taką scenę niemalże nie używając komputerowych efektów, to wpiszcie sobie kanał YouTube'owy Corridor Crew i tam jest takie wideo VFX Artists React to Bad and Great CGI, odcinek 120 i tam naprawdę na twarzach tych specjalistów, którzy pewnie rodzili się w momencie, kiedy Ścigany był kręcony, jest prawdziwe, niekłamane zdumienie, że tę scenę zrealizowano niemalże bez komputerowych efektów. Dr Richard Kimble nie tylko przetrwał tę kraksę, na dodatek uratował od niej jednego ze strażników. To jeden z chwytów scenariuszowych, który od razu pokazuje nam nieposzlakowany charakter doktora Richarda Kimble. Jest w stanie ocalić nawet swoich prześladowców. Jakby tego było mało, kiedy dr Kimble rozstaje się z jednym z więźniów, któremu także udało się uciec tej nocy, słowa, jakie do niego kieruje, brzmią "be good", bądź dobry. I to jest dialog emblematyczny dla doktora Richarda Kimble, ponieważ jako postać filmowa jest to postać w zasadzie nieposzlakowana. To znaczy dr Richard Kimble nie ma w tym filmie żadnych wad, jest tytułowym ściganym, a jeśli przetłumaczyć by angielskie słowo dosłownie, to jest zbiegiem, ponieważ The Fugitive to jest dosłownie zbieg. On jest ową myszką gonioną w tym filmie przez kotka, jakim jest Sam Gerard, U.S. Marshall, grany przez Tommy'ego Lee Jonesa. Nieustępliwy, dowcipny, otoczony malutką armią swoich pomocników, z którymi nieustannie żartuje i którzy są jak takie tło, na którym on lśni jeszcze bardziej, jako człowiek odważny, wydaje się pozbawiony moralnych wątpliwości i, powtórzę to raz jeszcze, niebywale skuteczny. Jest kotem, jakiego nie należy życzyć żadnej myszce, a zwłaszcza myszce niewinnej. Jest znakiem od reżysera Andrew Davisa, że zdaje sobie on doskonale sprawę, że właściwy film rozpoczyna się w momencie, kiedy na ekran wkracza Tommy Lee Jones. Takim znakiem jest fakt, że pierwsze 13 minut tego filmu to w zasadzie jego czołówka. Wszystkie wydarzenia, które opowiedziałem wam do tej pory, mimo że były całkiem gęste, wydarzyły się de facto pod czołówką tego filmu. Dopiero kiedy na ekranie widać napis reżyseria Andrew Davis, kończy się sekwencja czołowa. W tym momencie, kiedy już dr Richard Kimble uciekł, kiedy zobaczyliśmy i morderstwo, i przesłuchanie, i uwięzienie, i to wszystko, co wam opowiedziałem, otóż dopiero w tym momencie do filmu wkracza Sam Gerard, U.S. Marshall. Jest to wyraźny zabieg dramaturgiczny, ponieważ dopiero od tego momentu rozpoczyna się właściwy film, właściwa pogoń. Film oparty jest, jak sam tytuł wskazuje, właśnie na dynamice owej pogoni. Jest to dynamika niesamowicie atawistyczna, związana z przetrwaniem. Nasi jaskiniowi, jeszcze przodkowie, musieli uciekać przed rozmaitymi drapieżnikami, a także przed swoimi wrogami i instynkt ucieczki jest czymś nam wrodzonym. W tym filmie na dodatek powiązany z poczuciem, że dzieje się niesprawiedliwość, ponieważ uciekający jest autentycznie niewinny, a na dodatek jest tak dobry, że nie tylko ratuje swoich prześladowców, ale później ratuje nawet małego chłopca w szpitalu, dyskretnie zmieniając wypisaną mu kartę diagnostyczną. Jest to zatem film zbudowany na najbardziej prymarnych, atawistycznych, podłączonych pod nasz układ przetrwania biologicznego mechanizmach. Jest to film w pewnym sensie, którego biologicznie nie da się zignorować, ponieważ jeśli pokazuje się nam postać niesłusznie oskarżoną w pędzie ucieczki i na dodatek organizuje się i filmuje tę ucieczkę w sposób tak mistrzowski jak tutaj i stawia się w roli prześladowcy kogoś tak twardego, nieustępliwego i na dodatek fascynującego jak sam Gerard, no to mamy receptę na sukces. Ten schemat fabularny jest zakorzeniony w serialu amerykańskim pod tym samym tytułem, stworzonym przez Roya Hugginsa, wymienionego także w napisach do Ściganego. Ten serial był nadawany w amerykańskiej telewizji w latach 1963-1967, a zatem w tych latach, kiedy kraj był rozrywany na różne sposoby impulsami konserwatywnymi i kontrkulturowymi, trwającymi w takim toksycznym zwarciu. Był to także czas wojny w Wietnamie i wydaje się, że ów dr Richard Kimble, uciekający przez kilka lat na ekranach telewizyjnych przed Philipem Gerardem, którego grał tam Barry Morse, był takim ostatnim marzeniem amerykańskim o niewinności narodowej w czasie, w którym poczucie winy za rozmaite grzechy wcześniejsze, od podboju, poprzez kolonizację i różne kwestie niesprawiedliwości rasowych, otóż to poczucie winy wtedy zaczynało Amerykę powoli podgryzać. Tutaj nie możemy mieć wątpliwości. Dr Richard Kimble nie tylko, że jest niewinny, ale w serialu przez kilka lat, kiedy spotykał na swojej drodze, uciekając cały czas przed Gerardem, kolejne postacie należące do różnych klas społecznych, różnych ras, nieodmiennie otrzymywał od nich pomoc, ale także oferował im pomoc lekarską. Był to serial pokazujący w pewnym sensie, że tkanka amerykańskiego społeczeństwa jest zdrowa, ponieważ na każdym rogu czeka ktoś, kto może albo oczekiwać pomocy, albo tej pomocy udzielić i nawet jeżeli zdarzają się pomyłki sądowe, takie jak ta, której ofiarą pada Richard Kimble, to samo społeczeństwo amerykańskie wydaje się funkcjonować dobrze, zwłaszcza na tych niższych piętrach hierarchii społecznej. Pod tym względem Richard Kimble może się kojarzyć wręcz z Antonim Kosibą, bohaterem z Nahora. Dzieli z nim nie tylko profesję, ale także pod spodem obydwu tych opowieści jest to, że człowiek niesłychanie szanowany, zamożny, lekarz, chirurg, który trafia całkiem dosłownie do ludu, może liczyć na to, że tam znajdzie swoje miejsce i że znajdzie tam ludzi kierujących się moralnymi nakazami i zestawem zasad etycznych, które bardzo często będą silniejsze i lepsze niż skorumpowane zasady wielkiego miasta. Tak jest też w tym filmie. Co prawda mamy tu Chicago, a nie Warszawę przedwojenną, ale tak jak Antoni Kosiba, a właściwie dr Wilczur, odkrywał, że jego kolega z pracy nie był do końca uczciwy, tak samo jest tutaj, ponieważ śledztwo, które przez cały film chyłkiem prowadzi dr Richard Kimble, prowadzi go koniec końców do wniosku, że jego przyjaciel, świetnie sytuowany lekarz dr Charles Nichols, tak naprawdę zlecił jego zabójstwo na samym początku po to, żeby Richard nie bruździł w planach wielkiej korporacji farmaceutycznej, która już ma wypuścić na rynek nowy lek, co do którego nieszkodliwości Richard miał uzasadnione wątpliwości. Pech chciał, że tego samego wieczora Richard został wezwany do stołu operacyjnego i wysłany, aby go zamordować. Jednoręki były policjant natrafił w domu na żonę naszego doktora. To odkrywa Richard Kimble powoli, kawałek po kawałku, oczywiście cały czas uciekając, oczywiście cały czas przemierzając. Najpierw tereny leśne, potem przedmieścia, a w końcu trafiając do samego brzucha współczesnego Lewiatana, czyli do wielkiej metropolii, którą oczywiście w tym filmie jest Chicago. Oglądanie Ściganego sprawia tak wielką frajdę między innymi dlatego, że ta pogoń, wspaniale filmowana przez Michaela Chapmana i świetnie chwytana w długich jazdach kamery w takich ruchomych ujęciach realizowanych Steadicamem. Otóż ta ucieczka, czy te kolejne ucieczki, rzeczywiście rozgrywają się w tuzinach ciekawych lokalizacji. To jest film, który przez te 2 godziny zabiera nas właściwie na taką prezentację rozmaitych typów pejzażu amerykańskiego. Mamy tutaj całkiem dosłownie pojęte, to nawet nie jest metafora, góry i doliny, salony i speluny, dziuple i pałace, place miejskie i miejskie zaułki, jakieś tylne alejki. Mamy kanały, wreszcie trafiamy pod ziemię. Mamy tunele i szosy. Mamy biurowce i małe szeregowce w etnicznych dzielnicach, między innymi w dzielnicy polskiej. Mamy wreszcie różne środki transportu, pociągi, samochody, metro, helikoptery. W jednej z moich ulubionych sekwencji helikopter ściga karetkę na sygnale, którą prowadzi nasz bohater Richard Kimble. Ta szaleńcza pogoń, czy to piesza, czy to właśnie uprawiana za pomocą kolejnych wehikułów, dosłownie przerzuca nas przez ten kalejdoskop rozmaitych lokalizacji i ponieważ scenariusz jest skonstruowany tak zmyślnie, że nie daje nam nawet czasu, żeby pomyśleć nad prawdopodobieństwem pewnych łańcuchów wydarzeń, my tej gonitwie się poddajemy i wydaje mi się, że jedną z podstawowych przyjemności oglądania Ściganego to jest właśnie przyjemność tego tempa, tego rytmu, faktu, że film skonstruowany jest jak taki bezlitosny wir, w który kiedy raz damy się wciągnąć, to już właściwie nie mamy jak się od niego uwolnić, ponieważ nie mamy nawet czasu, żeby się w tej całej pogoni zatrzymać. Są takie filmy oparte właśnie na pogoni, na rytmie. Blues Brothers jest takim filmem, także film chicagowski, czy Biegnij Lola, biegnij. I zdecydowanie takim filmem jest Biegnij Richard, biegnij, czyli po prostu The Fugitive, ścigany. Jeżeli dodacie do tego humor, bo jest w tym filmie bardzo dużo humoru, zwłaszcza w odzywkach sama Gerarda, soczyste dwie postaci, czyli wyraźnego protagonistę i wyraźnego antagonistę, Kimbla i Gerarda, a do tego temat skrzywdzonej niewinności i pewnej zmiany, jaką w scenariuszu przechodzą bohaterowie, no to mamy, mówiąc amerykańskim slangiem filmowym, mamy winner, to znaczy mamy film, który po prostu jest sukcesem. Jaka jest owa zmiana w przypadku obydwu bohaterów? Jeżeli przyjrzymy się scenariuszowi filmu, no to można powiedzieć, że Richard Kimble na naszych oczach uczy się, że świat jest gorszy niż myślał. Na początku dr Richard Kimble jest beztroski, ma piękną żonę, udane małżeństwo, sukces materialny. Wydaje się, że wszystko jest idealnie. W trakcie filmu opowieść doprowadzi go do najbardziej bolesnego momentu, w którym zorientuje się, że jego przyjaciel, czyli dr Charles Nichols, tak naprawdę był zdrajcą odpowiedzialnym za śmierć jego żony. To jest trajektoria Richarda Kimble w tym filmie. Od poczucia, że z jego życiem i światem wszystko jest dobrze, do świadomości tego, że tak naprawdę dobrze nie jest. Geniuszem tego pomysłu i tego schematu fabularnego jest to, że sam Gerard, US Marshal, przechodzi drogę dokładnie odwrotną. To znaczy, Gerard zakłada, że świat jest zły, skorumpowany i należy w nim posługiwać się wyłącznie metodami twardej ręki. Cytat, ja nie negocjuję, po tym jak zastrzelił jednego ze zbiegów, który nie chciał od razu złożyć broni, a w toku filmu Gerard uczy się, że świat jest trochę lepszy niż myślał, ponieważ Richard Kimble jednak jest niewinny. I tu jest kluczowy moment, w którym Gerard po raz pierwszy przegląda dokumenty związane z ową firmą farmaceutyczną, dla której pracował dr Charles Nichols, i przeglądając te ogromne cyfry, orientując się w tym, jakim finansowym behemotem jest ta farmaceutyczna firma, na twarzy Tommy'ego Lee Jonesa zachodzi zmiana i nagle Gerard mówi o tej firmie farmaceutycznej: It's a monster. To jest potwór. I to jest genialny moment scenariuszowy także, ponieważ tak jak do tej pory celem pościgu dla Gerarda był Richard Kimble i nawet kiedy przez moment spotykali się w kanałach na Wielkiej Tamie, kiedy Richard Kimble krzyknął do niego: nie zabiłem swojej żony, sam Gerard odpowiadał jak prawdziwy profesjonalista: I don't care. Nie dbam o to, ponieważ moim zadaniem jako US Marszala jest doprowadzić cię z powrotem przed wymiar sprawiedliwości, a nie dociekać, czy zabiłeś, czy nie. Natomiast tutaj, w tym momencie, kiedy sam Gerard mówi It's a monster o tej kompanii farmaceutycznej, zdajemy sobie sprawę, że coś w jego duszy się zmieniło. Zrozumiał, że jest takie zło, z którym z kolei mierzy się Richard Kimble i nie jest to wszystko tak proste, jak wydawało mu się na początku. Powtórzę zatem, Richard Kimble w ramach tego scenariusza uczy się, że świat jest trochę gorszy i bardziej okrutny niż mu się wydawało, a jego trajektoria jest zderzona z trajektorią sama Gerarda, który uczy się, że świat bywa lepszy niż Gerardowi się to wydawało, ponieważ są na tym świecie tacy ludzie jak Richard Kimble. Kimble, który w tym filmie rzeczywiście jest nieposzlakowany. Ratuje swojego przeciwnika, ratuje małego chłopca i, co kluczowe, daruje także życie samemu Gerardowi, co na początku nie robi na nim jeszcze tak wielkiego wrażenia. Być może odczytuje to jako gest tchórzostwa, fakt, że Kimble, trzymając go na muszce, nie strzela, ale pod koniec filmu rozumie wymiar etyczny tego gestu w pełni, ponieważ odpłaca się tym samym. W ostatnim kwadransie filmu funkcjonuje już rozkaz policyjny, aby strzelać do Richarda Kimble, kiedy tylko się go zobaczy. To jest moment, w którym Kimble jest już podejrzany o zabójstwo policjanta w metrze. Tymczasem sam Gerard, ów służbista, który nie negocjuje i który zawsze słucha rozkazów, tego rozkazu nie słucha. Ignoruje go i nawet wydaje polecenia swoim ludziom, aby nie strzelali do Richarda Kimble. Na tej symetrycznej i zbiegającej się w połowie trajektorii rozwoju postaci zbudowana jest wielkość tego filmu, bo wydaje mi się, że to jest film wielki, mimo że psychologia postaci jest dosyć spłaszczona, to jednak są w tym filmie sceny, które dotykają bardzo głębokich etycznych strun i nieprzypadkowo tak bardzo porusza nas ta scena, w której widzimy właśnie Richarda Kimble w owym kanale, jak trzyma na muszce sama Gerarda. I następuje ta słynna wymiana zdań. I didn't kill my wife, I don't care. To jest wielki moment, bo spotykają się ze sobą bohaterowie o bardzo mocnych konstrukcjach etycznych, których, no właśnie, błąd systemu skierował przeciwko sobie. W idealnym świecie tych dwóch prawych ludzi współpracowałoby ze sobą i oczywiście cud happy endu polega na tym, że koniec końców zostają oni sojusznikami. W ostatniej scenie sam Gerard przykłada nawet woreczek z lodem do obolałych nadgarstków Richarda Kimble, zdejmując mu kajdanki, oferując mu tym samym trochę komfortu. Swoją drogą w tym ostatnim momencie Richard Kimble nawiązuje do owej wymiany zdań w kanale, mówiąc: myślałem, że nic cię to nie obchodzi. Na co Gerard mówi: nie obchodzi mnie, ale nie mów nikomu. Jest trochę tak, jakby w bardzo niedoskonałym świecie, w którym zło czasem wydaje się dobrem, a dobro czasem wydaje się złem, tych dwóch prawych ludzi jednak podało sobie dłonie i zrozumiało, że są sojusznikami w walce z bardzo dużym złem, a może nawet z potworem. Z takim potworem, który miażdży na swojej drodze między innymi tak piękne i niewinne kobiety, jaką była świętej pamięci Helen Kimble. To jest mechanika tej opowieści, natomiast przez 130 minut projekcji dzieje się w tym filmie oczywiście bardzo dużo. I o ile pierwszą pokusą byłoby napisać list i laurkę z komplementami do scenarzystów tego filmu, to znaczy Jeba Stewarta i Davida Towiego, to trzeba pamiętać, że historia powstawania tego filmu i także historia przemian, jakie ten scenariusz przechodził, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że należy między bajki włożyć historię o idealnych scenariuszach, które następnie są zmieniane w idealne filmy. Scenariusz Ściganego miał 25 draftów, czyli wersji. Było zaangażowane w jego powstawanie aż 9 piszących, mimo że na ekranie widzimy tylko te dwa nazwiska. Jedną z tych osób swoją drogą był Walter Hill, czyli taki mistrz kina akcji z lat 80., zaangażowany także w powstawanie Obcego, ósmego pasażera Nostromo. Scenariusz dojrzewał przez 5 lat. Wydawało się, że ten schemat zaczerpnięty z serialu telewizyjnego jest żelazny i prosty, a jednak zamknięcie w 2 godzinach projekcji czegoś, co było dosyć epizodycznie skonstruowanym serialem rozpisanym na 4 sezony, okazało się dosyć dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że celem było zachowanie wiarygodności sytuacji i postaci. Tak jak wspomniałem, sam schemat był bardzo mocny. Można go odnieść do tak szacownego źródła, jakim są chociażby Nędznicy Wiktora Hugo z 1862 roku. I to nie jest tutaj moja erudycyjna wstawka, tylko to jest źródło, na które wskazywał sam Andrew Davis. Przypomnę, że tam bohaterem jest skazany na nieproporcjonalną karę galernik Jean Valjean. Jego zbrodnią była kradzież bochenka chleba, który ucieka i przez całe 4 opasłe tomy jest ścigany przez nieustępliwego policjanta Javerta. Tutaj Javertem jest Gerard, zresztą trochę brzmi to podobnie, a Jeanem Valjeanem jest Richard Kimble. To bardzo mocna narracja, która już od wielu dekad ma swoich fanów, także w wersji musicalowej i w pewnym sensie taką właśnie wersją action Nędzników jest ścigany, ale scenariusz powstawał w bólach. Co więcej, był także beneficjentem wielu aktorskich improwizacji. To jest coś, o czym Andrew Davis mówi dosyć sporo przy tym filmie, że improwizacja z aktorami i wspólne zmiany linijek dialogowych, które były obecne w scenariuszu, bardzo się filmowi przysłużyły. Tutaj mała uwaga, improwizacja oznacza nie to, że aktorzy wchodzą przed kamerę i zaczynają mówić, co im ślina na język przyniesie, tylko to, że już w trakcie zdjęć reżyser pracował z aktorami, rozpracowywał sceny i w trakcie tego rozpracowywania padały propozycje zmian dialogowych, które następnie były odgrywane przed kamerą. I skala tych improwizacji była w przypadku Ściganego bardzo duża. Dość powiedzieć, że nawet słynne zdanie "I don't care" brzmiało inaczej w scenariuszu. W scenariuszu brzmiało "This is not my problem", a jedna z najsłynniejszych linijek całego filmu, to znaczy moment, w którym US Marshal Sam Gerard zwraca się do tłumu na miejscu katastrofy kolejowej i mówi, że należy przeszukać całą okolicę, po czym wymienia te wszystkie miejsca, w których należy szukać Richarda Kimble, ten dialog był napisany, uwaga, przez dział marketingu Warner Brothers i miał pojawić się w trailerze do tego filmu, czyli w zwiastunie. Ale Andrew Davis i Tommy Lee Jones, który także wedle wszelkich świadectw ogromnie dużo wniósł do tej roli, razem ze zmianami dialogowymi, postanowili, że ten marketingowy tekst może być tak naprawdę świetną linijką w ustach sama Gerarda. I to dlatego słyszymy te słynne słowa, kiedy sam Gerard wylicza owe potencjalne kryjówki Richarda Kimble i mówi, że należy w okolicy przeszukać każdą stację benzynową, budynek mieszkalny, magazyn, stodołę, kurnik, wychodek i każdą psią budę w okolicy. To jest coś, co było napisane do trailera tego filmu. Co więcej, później ta scena znalazła się w zwiastunie, ale ktokolwiek pracował w marketingu Warner Brothers pewnie nie spodziewał się, że to hasło reklamowe koniec końców stanie się jednym z najsłynniejszych dialogów samego filmu. Swoją drogą zwróćcie uwagę na jeden z wielu genialnych szczegółów w kreacji Tommy'ego Lee Jonesa w tym filmie, kiedy po raz pierwszy Tommy Lee Jones oficjalnie podaje swojemu oddziałowi nazwisko zbiega, mówi: "The fugitive's name is Dr. Richard Kimble." Samo zaakcentowanie owego doktor z pewnym przekąsem wprowadza temat pewnego klasowego napięcia, które przez cały film jest bardzo konsekwentnie poprowadzone i jest głównie źródłem dowcipów. Jeden z pomocników Gerarda, grany przez Joe'ego Pantoliano, pyta w pewnym momencie, czym się zajmuje chirurg naczyniowy, na co jedna z pomocnic Gerarda, grana przez L. Scott Caldwell, odpowiada, oznacza to, że zarabia więcej niż ty. Później ten sam Joe Pantoliano, kiedy ogląda mieszkanie dwupoziomowe, luksusowe Richarda Kimble, mówi: "What a waste, co za strata, co za marnotrawstwo." Tych momentów klasowych różnic będzie w filmie bardzo dużo i one zaczynają się na dobre w momencie, kiedy Gerard mówi: "The fugitive's name is Dr. Richard Kimble." To jedna z wielu, wielu, wielu genialnych iskierek roli Tommy'ego Lee Jonesa. Tyle, jeżeli chodzi o zmiany dialogowe, ale Andrew Davis w komentarzu audio nagranym na potrzeby Blu-raya z tym filmem, w którym to komentarzu notabene Tommy Lee Jones jest komicznie lakoniczny, mówi bardzo, bardzo niewiele, głównie powtarza takie zdanie: to jest świetny film, świetnie się go ogląda. Natomiast Andrew Davis mówi tam znacznie więcej i mówi, że jedne z najzabawniejszych linijek, jakie mówi w tym w filmie sam Gerard, zostały wymyślone przez Tommy'ego Lee Jonesa w trakcie owych improwizacji. Oczywiście moją ulubioną jest, kiedy pyta on jednego ze swoich pomocników, co robisz? Ten odpowiada, myślę. Na co Gerard odpowiada, to wymyśl mi pączka z czekoladą i z taką posypką, no wiesz. Nic dziwnego, że po latach sam Gerard powróci i Tommy Lee Jones powróci w tej roli w filmie Wydział Pościgowy z 1998 roku, dużo słabszym, ale stanowiącym oficjalny spin-off, ponieważ faktycznie i sam Gerard, i duża grupka jego pomocników w tym filmie właśnie na ekran wróci. Wszystko to o zmianach scenariuszowych mówię, ponieważ film Ścigany jest znany z tego, że scenariusz zmieniał się i mutował jeszcze w trakcie realizacji, tak jak mutowała obsada. Niestety obsadzony w roli doktora Charlesa Nicholsa, aktor Richard Jordan, rozchorował się i w ostatnim momencie został zastąpiony przez holenderskiego aktora, znanego z filmów Verhoevena, Jeronea Krabbe. I zmiana ta oczywiście nie jest w żaden sposób widoczna na ekranie, ale pokazuje, że film powstawał nawet nie tyle w atmosferze chaosu, bo rzecz tak doskonała nie mogłaby powstawać w chaosie, ale w sytuacji, w której reżyser Andrew Davis i cała produkcja musiała ciągle liczyć się ze zmianami i była ciągle na te zmiany bardzo, bardzo otwarta. Co najmniej jedna z tych zmian miała charakter fizycznie trudny, ponieważ w trakcie wcześniej kręconej sceny ucieczki przez las Harrison Ford skręcił kolano i miał uraz tego kolana aż do końca zdjęć. Nie pozwolił się zoperować, operacja nastąpiła dopiero po końcu zdjęć i stąd jego kulenie w wielu scenach. Kuleje, utyka, co nadaje całej postaci spójności, ponieważ wierzymy, że ktoś, kto ucieka tak długo i przez tak niebezpieczne tereny, może nabawić się kontuzji. To jeden z tych przypadków bolesnych dla aktora, które przysłużyły się realizmowi postaci. Ale całe sceny i ich lokalizacje bywały zmieniane w trakcie realizacji i tu najsłynniejszym przykładem takiego właśnie myślenia aktualnego, myślenia tym, co mamy pod ręką, jak możemy to wykorzystać, jest słynna i świetnie zrealizowana scena parady z okazji Dnia Świętego Patryka. 17 marca roku 1993 ulicami Chicago przeszła taka parada, rzeka Chicago została zafarbowana na zielono i mimo, że w oryginalnym scenariuszu takiej parady nie było, Andrew Davis postanowił wykorzystać tę paradę i kręcił niemalże metodami dokumentalnymi przez kilka minut, jak Tommy Lee Jones ściga Harrisona Forda, a Harrison Ford używa zielonego kapelusika, udając jednego z hydraulików chicagowskich, którzy dumnie maszerują w tej paradzie razem ze swoim związkiem zawodowym. Hydraulicy w Chicago to grupa bardzo silnie zidentyfikowana etnicznie, to właśnie głównie potomkowie irlandzkich emigrantów i tutaj na chwilę takim irlandzkim emigrantem w roboczym niemal stroju staje się dr Richard Kimble. Przy kręceniu tej sceny na prawdziwej paradzie, bez żadnego uprzedzenia, metodami dokumentalnymi, kamerą na steadicamie, przy łapaniu tych krótkich obrazków, zanim tłum zorientował się, że oto w paradzie kroczy z nimi i Tommy Lee Jones, i Harrison Ford, było dużym wyzwaniem. Z jednej strony mamy dzięki temu wspaniały dokumentalny materiał, w którym przez chwilę możemy zobaczyć nawet burmistrza Richarda M. Daley'a, syna wcześniejszego burmistrza Chicago, Richarda J. Daley'a, który wtedy sprawował urząd, ale także możemy zobaczyć kawał miasta i kawał jego życia, związanego w dużej mierze z klasą robotniczą tego miasta. Sam Andrew Davis mówił, że nie odważyłby się na nakręcenie takiej sceny, gdyby nie jego wcześniejsze doświadczenie pracy z operatorem Haskellem Wexlerem, który nakręcił jeden z ikonicznych filmów chicagowskich, Chłodnym okiem, w roku 1968, i tam metodami quasi-dokumentalnymi kręcił swoich bohaterów w trakcie prawdziwych zamieszek, jakie miały miejsce w trakcie słynnego konwentu Partii Demokratycznej w tamtym roku, kiedy doszło do starć młodzieży około hipisowskiej z policją chicagowską, notabene dowodzoną przez Richarda J. Daley'a, czyli ojca tego burmistrza, którego widzimy w Chicago. Haskell Wexler nauczył Andrew Davisa bardzo wiele i w tym filmie, w Ściganym, ten właśnie złapany na gorąco moment uczestnictwa w paradzie Świętego Patryka jest jednym z wielu momentów w tym filmie, kiedy naturalna skłonność Andrew Davisa do wielkomiejskiego realizmu i do łapania tkanki miejskiej w taki bardzo łapczywy, jednocześnie konkretny i precyzyjny sposób niesamowicie się temu filmowi przysłużyło. Takich momentów jest tu oczywiście dużo, ponieważ jest to film chicagowski w każdym możliwym sensie. Jest tutaj pokazany kawał Chicago. Widzimy tak słynne budynki jak ratusz miejski, na którego korytarzach gania sam Gerard Richarda Kimble'a. Widzimy Richard J. Daley Plaza, czyli słynny plac naprzeciwko budynku sądowego imienia Daley'a z rzeźbą Picassa na samym środku. Ta sama rzeźba odegra dużą rolę w Blues Brothers. I widzimy wiele innych lokacji, między innymi Merchandise Mart, czyli ogromny budynek handlowy z roku 1930, który długo był pod względem kubatury największym budynkiem na świecie. Tutaj jest nie tylko tłem do telefonicznej rozmowy Richarda z jego adwokatem, ale na dodatek staje się poszlaką, ponieważ genialny Gerard domyśla się po nagranym w tle komunikacie chicagowskiego metra dokładnie, gdzie znajduje się Richard Kimble i że wcale nie jest daleko, jak się wydawało, ścigającym na samym początku. Skoro zatem już ustaliliśmy, że scenariusz ulegał licznym zmianom i że Andrew Davis był reżyserem nie tylko otwartym na te zmiany, ale wręcz aktywnie ich poszukującym, a także inteligentnie adaptującym to, co w danym momencie było dostępne filmowcom w tej dużej przecież produkcji, to myślę, że to jest ten moment tego odcinka, w którym warto przyjrzeć się właśnie Andrew Davisowi, ponieważ wśród owych oscarowych nominacji, które wcześniej wymieniłem, boleśnie zabrakło tej jednej dla reżysera tego filmu. Tymczasem wydaje mi się, że nawet gdyby film nie otrzymał tych wszystkich pozostałych, to tę jedną powinien był dostać. W piątce oscarowej akademicy zamiast Davisa wskazali na Roberta Altmana za film Na skróty. Film także mistrzowski i ważny, przy czym Na skróty w zasadzie jako całość zostało zignorowane w tamtym roku przez Akademię. Być może był to zbyt zgryźliwy portret Los Angeles dla ludzi, którzy tam mieszkali i zobaczyli może za dużo prawdy o sobie na ekranie. Wielka szkoda, że nie nominowali Andrew Davisa, bo wydaje mi się, że musiał być to dla niego niesłychanie gorzki moment. Ścigany zawdzięcza swoją wyjątkowość właśnie znakomitej reżyserii, nie ujmując nic tym wszystkim, którzy przyczynili się do owych 6 nominacji, no a na pewno już nie ujmując nic Tomiemu Lee Jonesowi, ale pamiętajmy także, że był on reżyserowany właśnie przez Davisa i to nie po raz pierwszy, ponieważ Tommy Lee Jones wystąpił w 2 wcześniejszych filmach reżysera. A zatem skoro Akademia Filmowa pominęła Andrew Davisa, to my tego nie róbmy i zwróćmy uwagę przy okazji omawiania tego filmu na tego naprawdę świetnego fachowca i reżysera, który powinien być w Polsce lepiej znany, albo inaczej, reżysera, który paradoksalnie znany jest całkiem nieźle, ale być może nie kojarzymy go z konkretnymi tytułami filmów. Otóż Andrew Davis to nie żaden przypadek, że nakręcił najlepszy film chicagowski wszechczasów, ponieważ Andrew Davis był wiernym synem Chicago, urodził się w tym mieście właśnie w roku 1946. Jego ojciec Nate był aktorem i później Nate występuje także w niektórych filmach syna, a Davis studiował na Uniwersytecie UIC, czyli notabene na tym uniwersytecie, na którym ja teraz dzięki komisji Fulbrighta wykładam, chociaż na innym oddziale tego uniwersytetu, mianowicie mieszczącym się w Urbana-Champaign. I kluczową rzeczą jest to, że kiedy królowała kontrkultura, nieposłuszeństwo obywatelskie, walka o prawa obywatelskie i sprzeciw przeciwko wojnie w Wietnamie, i w roku 68, czyli w roku owego słynnego konwentu demokratycznego i naparzania się z policją i konfliktu burmistrza Daley'a z protestującymi, w tym roku Andrew Davis miał 22 lata, a zatem był już właśnie bardzo zaangażowanym studentem i te wydarzenia go uformowały. Od początku był zainteresowany dziennikarstwem, ponieważ studiował właśnie dziennikarstwo. Chciał wzorem trochę Haskella Wexlera, który zatrudnił go na planie Medium Cool, czyli Chłodnym Okiem, chciał kręcić filmy o tym, co się dzieje w Ameryce w sposób realistyczny. Chciał kręcić filmy, które będą odzwierciedlały te duże konflikty, jakie rozdzierają amerykańskie społeczeństwo, konflikty klasowe, konflikty polityczne. Otóż szkołą filmową dla Andrew Davisa okazały się filmy Blaxploitation, czyli te filmy, które w niedawnej świetnej książce od Diego Hendersona zostały opisane, filmy akcji, które obsadzały w rolach policjantów i złodziei i wszystkich tych archetypów kina akcji właśnie czarnoskóre postaci na początku lat 70. Andrew Davis był operatorem 2 ważnych filmów tego nurtu, to znaczy Czarnej Sprawiedliwości, Cool Breeze z 1972 roku i z tego samego roku filmu Zabójca, Hitman. Innymi słowy, Andrew Davis uczył się, jak robić kino akcji już od samego początku. Filmy Blaxploitation były zawsze opowiadane dynamicznie i zawsze były zanurzone w bardzo realistycznie łapane zdjęcia miejskie, zwłaszcza tych mniej reprezentacyjnych miejsc, zwłaszcza miejskiej biedy, plugawych zaułków i takiego ogólnego wielkomiejskiego zepsucia. Więc Andrew Davis razem ze swoją dziennikarską żyłką i z zaangażowaniem politycznym uczył się, jak robić kino na kinie sensacyjnym. Debiut fabularny Davisa to bardzo ciekawy film, w zasadzie muzyczny, z roku 1978 pod tytułem Stony Island, w którym wystąpił jego brat, będący muzykiem i który pokazuje grupkę młodzieży z robotniczego Chicago zakładającą muzyczny zespół. Stony Island niedawno zostało odkryte na nowo, zostało odnowione cyfrowo i nawet w roku, w którym jestem tutaj, 2024, zostało zaprezentowane na festiwalu Ebertfest. Roger Ebert już od dekady nie jest z nami, ale festiwal jest prowadzony przez jego wdowę, a tak się składa, że Davis i Ebert przyjaźnili się jeszcze na Uniwersytecie UIC Urbana-Champaign, ponieważ byli w zasadzie bliźniakami kulturowymi, pochodzili z tych samych stron, byli równolatkami i na dodatek łączyło ich kino. Ebert przez wiele, wiele lat będzie wspierał twórczość Davisa, ponieważ nazwie ją najbardziej chicagowską twórczością filmową. W 2010 roku Ebert napisze tekst na łamach Chicago Magazine, gdzie powie, że idealny film chicagowski to byłby taki film napisany przez Davida Mameta z muzyką Quincy'ego Jonesa, nakręcony przez Haskella Wexlera i wyreżyserowany przez Andrew Davisa, a zatem Ebert namaścił Davisa jako tego najbardziej chicagowskiego ze wszystkich reżyserów. Davis skręcił szybko w stronę kina gatunkowego. W 1983 roku wszedł na ekrany jego film pod tytułem, uwaga, Krwawy biwak, film horror gore, ale szybko jego specjalnością stało się czyste kino akcji i w 1985 roku Davis nakręcił film pod tytułem Kod Milczenia z Chuckiem Norrisem, który ma tę dystynkcję, że pośród wszystkich filmów z Chuckiem Norrisem jest najbardziej realistycznym filmem, ze świetnie narysowanym miastem w tle, z realistycznymi postaciami policjantów otaczających Chucka. Jest to ten moment, w którym znany raczej z dość absurdalnych popisów przed kamerą Chuck Norris nagle nabrał odrobiny gravitas właśnie dzięki reżyserii Davisa. Scenariusz był dosyć sztampowy, dotyczył wojny gangów w Chicago i tego, jak policjant grany przez Norrisa jest to wszystko wplątany. Drugą fabułą był tytułowy Kod Milczenia, który otaczał policjanta, który zamordował młodego czarnego chłopaka i był chroniony milczeniem swoich kolegów, ale cały film, co już zauważył Ebert wtedy, miał na sobie pieczątkę spojrzenia oka kogoś, kto potrafi patrzeć na miasto, kto potrafi je filmować i kto potrafi tak opowiedzieć całą tę dosyć sztampową historyjkę, że od początku do końca mamy wrażenie zanurzenia w prawdziwej przestrzeni miejskiej, w prawdziwym Chicago. Nawet wtedy, kiedy Chuck Norris gania za głównym złoczyńcą po dachu ruszającej się kolejki miejskiej. To taka mała wprawka do późniejszej sceny w kolejce miejskiej w Chicago. Kolejne filmy Davisa to Nico ponad prawem, wspomniany już film ze Stevenem Seagalem, Przesyłka z 1989 roku, to thriller zimnowojenny, w którym Tommy Lee Jones występuje jako weteran wojny w Wietnamie i zarazem zradykalizowany prawicowiec, który nie chce dopuścić do rozejmu nuklearnego między Sowietami i Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest fanem broni atomowej i tego bezpieczeństwa, które jego zdaniem ciągła zimna wojna zapewnia obu stronom. A w 1992 roku powstaje Liberator, Under Siege, ogromny hit, w którym Steven Seagal gra niejakiego Caseya Rybaka albo Rybaka, czyli faceta z Navy Seals, który co prawda w tym momencie jest kucharzem, ale kiedy grupa renegatów, w tym były agent CIA grany przez Tommy'ego Lee Jonesa, który szaleje w tym filmie na całego. Otóż kiedy grupka przejmuje krążownik Missouri, na którym gotuje Casey Ryback, no to Steven Seagal już wie, jak odrestaurować porządek na pokładzie tej ogromnej łajby. Oczywiście były to jeszcze czasy, zanim Steven Seagal stał się ulubieńcem Władimira Putina i zanim już długo po inwazji na Ukrainę przyjmował on od Władimira Putina w roku 2023 order przyjaźni między narodami. Nad tym przejdźmy do porządku dziennego, to jest rok 1992 i to właśnie po obejrzeniu Liberatora, który był niesamowicie sprawnym filmem akcji, który wrósł w świadomość kogokolwiek, kto dorastał z VHS-em w domu, po obejrzeniu tego filmu producent Arnold Copelson podszedł do Davisa i powiedział: wiem, jaki będzie twój następny film. To będzie właśnie Ścigany. Harrison Ford bardzo chciał zagrać w Ściganym. Copelson szukał dobrego reżysera. Największym sukcesem Copelsona do tej pory był Pluton Olivera Stone'a, film oscarowy. I kiedy Copelson zobaczył Liberatora, kiedy zobaczył, jak świetnie opowiada Andrew Davis, kiedy później zobaczył wcześniejsze filmy, w tym Kod Milczenia, w którym tak świetnie zaistniało Chicago. Chicago też istnieje bardzo mocno i w Nico, i w Przesyłce, ponieważ te filmy także się tam w dużej mierze dzieją, pomyślał, że to jest dokładnie człowiek na to stanowisko. Davis na początku nie chciał kręcić w Chicago, nie była to jego pierwsza intuicja, ale jako że Harrison Ford pochodził także z Chicago, rozmawiali i doszli do wniosku, że ta opowieść powinna się stać opowieścią stricte chicagowską. I chwała Bogu, bo na czym polega specyfika Chicago? Między innymi na tym, że jest to miasto zbudowane na klasie robotniczej. To jest bardzo istotny wątek, że to właśnie do tego miasta, bardziej niż do jakiegokolwiek innego w Stanach, ciągnęły masy niewykwalifikowanych robotników z różnych części świata, w tym oczywiście z Polski, kiedy zwłaszcza po zniesieniu pańszczyzny w połowie XIX wieku, kiedy ogromna ilość chłopów uwolnionych tutaj właśnie przyjechała, to było miasto ciężkiego przemysłu, to było miasto także, to było miasto wytwórstwa, to było miasto working class, klasy robotniczej. I dzięki temu to miasto, które nigdy nie kojarzyło się w pierwszej mierze z tą klasą, powiedzmy, intelektualną, a nawet z elitą finansową, jak Nowy Jork, zachowało to, co nazywa się po angielsku pewnym grittiness, to znaczy taką szorstkością, takim przekonaniem, że to miasto położone w środku Midwestu, narażone na ciepłe lata i bardzo zimne zimy, miasto ludzi nie bojących się pracy własnych rąk, miasto w pewnym sensie konserwatywne, jak pokazał burmistrz Daley, naparzając się ze studentami w trakcie tego demokratycznego konwentu, że to miasto ma pewien bardzo szczególny posmak. Wieloetniczne, robotnicze, szorstkie, niekoniecznie malownicze, mimo że zawierające ogromne i wspaniałe przykłady pięknej architektury, to miasto stało się wspaniałym materiałem dla Andrew Davisa, który, dodajmy, uważam, że jest absolutnie najlepszy w chwytaniu właśnie tego realistycznego tła. I to oko Andrew Davisa jest tym, co wynosi Ściganego o oczko wyżej w hierarchii filmów akcji. Ponieważ gdyby to był taki film akcji nakręcony z charakterystycznym nawet dla lat 90. takim połyskiem, takim co, czymś, co nazywa się po angielsku glossiness. No właśnie, połyskiem luksusowej fotografii. Spójrzcie nawet na Speed, niebezpieczna prędkość, jaka lśniąca jest tam ta Kalifornia, po której pędzi autobus prowadzony przez Sandrę Bullock. Tymczasem Ścigany ma właśnie to błotko pod stopami, ten topniejący śnieg, te rozpadające się domki, tą odłażącą farbę, te wszystkie detale, które koniec końców przenoszą nas do tej rzeczywistości w sposób niezrównany. I muszę powiedzieć, że oglądanie tego filmu z komentarzem Andrew Davisa było niesamowicie ciekawe, ponieważ jego komentarz po latach nagrany dowiódł rzeczy oczywistej, ale dowiódł jej w sposób niemal ujmujący chwilami. Mianowicie ten komentarz dowodzi, jak niesamowite oko do każdego najmniejszego detalu ma Davis. Jest grupa reżyserów na świecie, którzy są naprawdę najmocniejsi, kiedy idzie o realistycznie uchwycony detal. I ponieważ tych detali są setki, jeśli nie nawet tysiące, to my jako widzowie po prostu zadamawiamy się w świecie, który widzimy na ekranie i przyjmujemy go z dobrodziejstwem inwentarza, nawet nie czując, jak bardzo mistrzowska ręka urabia to nasze spojrzenie. Bo w komentarzu Davisa jest mnóstwo elementów, kiedy on zatrzymuje się nad jakimś obrazem, nad jakimś detalem Ściganego i mówi: o, jak fajnie, że to się udało złapać. Zawsze w tej scenie podoba mi się, i tutaj wyliczę kilka rzeczy, które naprawdę są niesamowite, jeśli chodzi właśnie o umiłowanie detalu przez Davisa, bo Davis mówi w tym komentarzu między innymi tak. W scenie, w której Richard Kimball wchodzi do toalety szpitalnej, jeszcze zanim zetnie brodę i zanim zje posiłek przeznaczony dla chorego, widzimy pielęgniarkę, która wchodzi do tego pokoju i która także wchodzi do tej toalety. Richard Kimball chowa się za drzwiami. I jest taki moment, kiedy podmuch wiatru, kiedy ta przechodząca pielęgniarka przechodzi koło dystrybutora papierowych ręczników, który jest zawieszony nad umywalką szpitalną, ten podmuch wiatru wprawia te ręczniki w taki lekki powiew. One zaczynają łopotać na tym chwilowym wiaterku. I to jest moment, w którym Davis mówi: o, zawsze mi się podobał ten moment, że widać te ręczniki, jak one powiewają w tym momencie, jak ona przechodzi. Pomyśl o tym głęboko. Rzeczywiście, jak się ogląda tę scenę, ten detal, on jest ważny. To jest część tego realistycznego świata, który widzimy na ekranie. Kiedy w pewnym momencie kobieta podjeżdża nocą do Richarda na zimnie i oferuje mu przejażdżkę, co swoją drogą często było nazywane niewiarygodnością tego filmu, ale jest kikutem po innej scenie, która została usunięta. Richard wcześniej flirtował z tą kobietą w restauracji, no ale koniec końców zostawiono tylko ten moment z samochodem. Davis zachwyca się prawdziwymi naklejkami miejskimi, chicagowskimi na przedniej szybie tego samochodu. Davis zachwyca się tym, że po kraksie pociągu ma tyle ujęć, które pokazują rozrzucone pnie drzew, rozrzucane fragmenty tego pociągu i mówi, że to właśnie te detale sprawiają, że widz jeszcze bardziej czuje, że ta kraksa była realna. Davis wskazuje na oddechy zamarzające na zimnym powietrzu. Mówi, że bardzo dobrze pamięta zamieszki studenckie pod hotelem Hilton, gdzie toczy się konfrontacja finalna tego filmu między Richardem Kimblem a jego byłym przyjacielem. Davis wskazuje na poszczególne stroje, czapki, buty i wszystkie detale, które są tak ważne i które tworzą ten końcowy efekt. Dodam, że w tych słowach Andrew Davisa, zachwycającego się łopoczącym kawałkiem ręcznika papierowego, słyszę dalekie echa tego pierwotnego zachwytu widzów seansów braci Lumière, pierwszych filmów świata, którzy zachwycali się takimi detalami, jak chociażby łopoczący na wietrze śliniaczek niemowlaka w pionierskim śniadaniu dziecka. Jest to po prostu zachwyt nad cudem fotograficznej rejestracji rzeczywistości. Zachwyt rozpoznaniem detali w ruchu. Zachwyt czymś, co chyba można nazwać fotogenią. I ten typ zachwytu i umiejętność inscenizowania w taki sposób, żeby łapać takie drobinki widzialności, jest ogromną siłą Andrew Davisa jako reżysera. I teraz zastanówcie się, kiedy ostatnio na polskim filmie czuliście, że świat przedstawiony jest tak nasycony detalami, które wzmagają realizm? Kiedy ostatnio czuliście, że ta rzeczywistość na ekranie polskiego filmu nie została wcześniej przefiltrowana i poddana jakiejś totalnej redukcji, żeby wszystko było ładnie? I kiedy poczuliście, że faktycznie znacie te miejsca, znacie te naklejki, znacie te powiewające ręczniki, znacie marki rzeczy, które są wręczane bohaterom do ręki? Wydaje mi się to dosyć rzadkie. Moim zdaniem obecnie jest co najmniej dwójka takich polskich reżyserów, nie chcę nikogo pominąć, ale gdyby ktoś mnie w środku nocy obudził i powiedział, który z polskich reżyserów teraz ma takie oko do realistycznego detalu, to powiedziałbym Jan Matuszyński i Aleksandra Terpińska. Wydaje mi się, że to są takie dwie osobowości reżyserskie, których bardzo mocną stroną jest właśnie to zaobserwowanie detalu i odtworzenie go na ekranie. I to jest coś, co mnie zachwyca u Andrew Davisa w filmie Ścigany. Po Ściganym Davis będzie wracał jeszcze do Chicago i w Braterskich porachunkach, i w Reakcji łańcuchowej, ale ta kariera nigdy nie osiągnie tego poziomu, który reprezentuje Ścigany. Wydaje mi się, że to jest summa reżyserskich umiejętności Davisa i to jest też ten film, w którym owo 40 milionów dolarów budżetu mogło zostać wydane w sposób, który rzeczywiście okazał się twórczy, ciekawy i miał tutaj też świetnego partnera w postaci producenta Arnolda Coppelsona. Ale ja bardzo mocno chcę zwrócić uwagę waszą na to, że mamy tutaj do czynienia z taką reżyserią, która nie tylko jest uwrażliwiona na zmiany scenariusza, która jest w stanie rzucić się na coś tak wcześniej nieplanowanego, jak kręcenie pośrodku Parady Świętego Patryka, w trakcie której notabene inna ekipa, ekipa Michaela Apteda, filmu Blink, także kręciła. Prasa chicagowska wtedy pisała nawet, że dwa filmy były kręcone jednocześnie. I te wszystkie detale, których Davis tak mocno dopilnował, to wszystko sprawiło, że Ścigany stał się czymś więcej niż był tylko na papierze, czymś więcej niż był w swoim wcieleniu telewizyjnym, stał się takim filmem wnikającym głęboko nie tylko w postaci, nie tylko w tą ekscytującą fabułę, ale także w świat, w to wszystko, co jest dookoła tych bohaterów. I to sprawia, moim zdaniem, że ten film nadal jest wybitny. Podam wam jeden przykład świetnego, detalicznego myślenia właściwie wszystkich zaangażowanych, to znaczy choreografia ucieczki Harrisona Forda z budynku ratusza miejskiego, kiedy on biegnie, jest zakleszczony w szklanych, zamykających się automatycznych drzwiach, przeskakuje przez szparę pomiędzy skrzydłami tych drzwi, już nam się wydaje, że może biec dalej, nagle okazuje się, że coś go blokuje, my jeszcze nie wiemy, co go blokuje, i kamera zjeżdża i pokazuje nam stopę uwięzioną pomiędzy skrzydłami tych drzwi. Całkowicie w tym momencie rozumiemy mechanikę tego, co się dzieje, rozumiemy przestrzeń, w którą to się dzieje. Wszystko to ma w tym filmie znaczenie. I to jest moim zdaniem coś, co go wynosi niesamowicie wysoko, a częścią tego realizmu jest także odtworzenie mozaiki ludzkiej, jaką widać w Chicago. bo ja chyba nie byłem jedynym polskim widzem, który przeżył mały szok w latach 90., kiedy nagle w Ściganym zaczyna płynąć świetnie wypowiedziany po polsku przez aktorkę Monikę Chabrowski, której chyba to jest jedyna rola, polski dialog, ponieważ Richard Kimball znajduje w pewnym momencie schronienie, wynajmując pokoik od polskiej rodziny. I ten nienagannie wypowiedziany polski dialog, co nie jest normą, ponieważ wiemy, jak często polskie dialogi są masakrowane złą wymową w amerykańskim kinie, to moim zdaniem też jest dowód tego, że Davis zadbał o ten detal i po raz pierwszy być może na amerykańskim ekranie usłyszeliśmy polski, który brzmi jak polski, a nie jak przepuszczany przez 5 filtrów lekcji aktorskich jakiegoś nowojorskiego coacha, quasi-rosyjski polski akcent. Więc nawet taki detal jest istotny i wydaje mi się, że powinniśmy cenić ten moment w Ściganym, bo postać matki, która w pewnym momencie widzi także aresztowanie swojego syna, jest tutaj nakreślona bardzo konkretnie, z szacunkiem i na dodatek, powtórzę to raz jeszcze, mówi dobrą, realistyczną polszczyzną. Mamy za co dziękować Andrew Davisowi. Skoro już przyjrzeliśmy się zmianom scenariusza, skoro zobaczyliśmy, że była to produkcja, w której było dużo zmian w ostatniej chwili, skoro, mam nadzieję, zarysowałem wam wartość reżyserii Andrew Davisa i skoro już zachwyciłem się tempem tej opowieści, skoro nakreśliłem wam trajektorię rozwoju postaci, tego jak one się zmieniają i o czym ta opowieść tak naprawdę jest, to pozwólcie, że wywiodę jeszcze jeden wniosek, bardzo mocno zakorzeniony w tym spojrzeniu Davisa, przypomnę, absolwenta dziennikarstwa społecznie zaangażowanego. Mianowicie jest taka warstwa tego filmu, którą można by nazwać klasowo-polityczną i ona jest także niebanalna. Jak już wspomniałem, Davis, kiedy mówi o scenie kręconej przed hotelem Hilton, mówi, że bardzo dobrze pamięta, że właśnie tam dochodziło do starć między policją a hipisami w 1968 roku. No, on musi pamiętać, bo tam był, co więcej filmował razem z Haskellem Wexlerem. Te zdjęcia w dużej mierze weszły do Chłodnym okiem. Ale to pokazuje coś jeszcze. Głęboką pamięć kulturową tamtych wydarzeń u Davisa i fakt, że napięcie między Ameryką bardziej konserwatywną, militarystyczną, a Ameryką zwykłych ludzi, codzienną Ameryką i Ameryką uprzywilejowaną, bogatą, że to potrójne napięcie w tych filmach Davisa jest i to nie tylko w Ściganym. Zwróćcie uwagę, że na pewnym poziomie Ścigany to jest opowieść o bardzo uprzywilejowanym doktorze, bardzo uprzywilejowanym lekarzu, żyjącym w tym wielkim, luksusowym mieszkaniu, co jest podkreślone w dialogu, what a waste, który, żeby przejść swoją drogę dramaturgiczną, musi stać się kimś, cudzysłów, z ludu. To także zbliża go do profesora Wilczura i Kosiby, jeśli chodzi o pomysł fabularny, bo dr Richard Kimball musi się pozbyć tego doktora ze swojego nazwiska, musi zgolić brodę, musi zafarbować włosy i co ciekawe, farbuje włosy farbą, na której na pudełku jest czarny mężczyzna, afroamerykanin. I to jest pierwszy sygnał tego, że Kimball, żeby stać się w pełni człowiekiem i żeby zrozumieć swoją tożsamość, to znaczy tożsamość kogoś zdradzonego przez przyjaciela, musi zakosztować różnych elementów doświadczenia, które jemu, jako uprzywilejowanemu, białemu mężczyźnie w Stanach, niekoniecznie były dostępne. Podkreślę, nie tylko białemu, ale także uprzywilejowanemu. On jest jednak lekarzem z wyższej półki. I później on musi przejść przez całą serię kolejnych kostiumów, które przynależą właśnie do klas niższych. Ten uprzywilejowany lekarz, którego poznajemy w znakomitym garniturze, musi założyć najpierw oczywiście więzienny pasiak, potem roboczy drelich, kogoś, kto pracuje rękami. Później strój sprzątacza w szpitalu. Musi przykleić do piersi identyfikator. Identyfikator jest ukradziony jednemu z latynoskich pracowników szpitala, a zatem mamy kolejny element etniczny zapożyczony i w momencie, w którym bohater udaje sprzątacza w szpitalu i wita się z jedną z pracownik szpitala, mówi do niej o, hi, hi, hi i Andrew Davis mówi, że w tym momencie Harrison gra, cudzysłów, po polsku, czyli gra polskiego imigranta w Stanach, gra takiego imigranta, który zarabia na życie sprzątaniem. I to takie właśnie twarde, słowiańskie hi, 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 to jest moment, w którym z kolei Richard Kimball troszeczkę staje się Polakiem, Słowianinem w Stanach, imigrantem niewykwalifikowanym albo wykwalifikowanym, bo znam osobiście osoby, które miały wyższe wykształcenie, a pracowały w Stanach właśnie jako pracownicy fizyczni. Więc to wszystko jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Dr Richard Kimball musi zrzucić ów swój klasowy przywilej, żeby przetrwać, musi też posmakować, co to znaczy mieszkać właśnie kątem w takim niezamożnym domu polskiej rodziny i dopiero wtedy może przejść tą całą swoją drogę. To wbrew pozorom nie jest przypadkowe i to nie jest banał, to nie jest pozór, ponieważ, tak jak już wspomniałem, cały film opowiada o tym, w jaki sposób farmaceutyczne korporacje wykorzystują i co więcej, są gotowi zabijać zwykłych ludzi po to tylko, żeby mnożyć swoje zyski. Przypomnę dialog Gerarda: "This company is a monster". Więc jeśli w tym społeczeństwie są jakieś prawdziwe potwory, to tymi potworami są przedstawiciele wielkiego kapitału, bezduszne korporacje. I to koniec końców one są prawdziwym rakiem, który toczy to społeczeństwo. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że w Ściganym jest pewien element kontrkulturowy, jest wciąż hołubiony i pielęgnowany sentyment Andrew Davisa i całego pokolenia, do którego on należał, mianowicie tej nieufności wobec wielkich pieniędzy i wielkich korporacji. Jeśli spojrzymy na wcześniejsze filmy Davisa, a zwłaszcza na te dwa, w których wystąpił Tommy Lee Jones, zobaczymy, że w nich także, to znaczy w Przesyłce i w Liberatorze, także są te elementy. To znaczy tam Tommy Lee Jones właściwie w tych trzech filmach tworzy taką triadę postaci, można by ją przyrównać do triady heglowskiej. Jeśli tezą jest bohater, którego gra w Przesyłce, niejaki Boyette, czyli ten prawicowy ekstremista, który nie chce dopuścić do rozbrojenia nuklearnego, to antytezą jest renegat, były agent CIA w Liberatorze, który występuje w pełnym kostiumie lat 60., ma taką psychodeliczną koszulkę, bandanę na czole, śpiewa rock'n'rolla i pojawia się po raz pierwszy w skórzanej kurtce i w pewnym momencie krzyczy do swoich wrogów: przez was przegapiłem lata 60., ale teraz przyjdzie czas i ja poprowadzę swoją rewolucję. To byłaby antyteza, taki zły duch rewolucji, całkowicie destrukcyjnej w Liberatorze. O tyle w Ściganym Tommy Lee Jones jest już syntezą, tylko syntezą dobrą. Jest przedstawicielem prawa, przedstawicielem twardej ręki, kimś, kto, cytat, nie negocjuje, I don't bargain, i kimś, kto, tu cytat, doesn't care, nie obchodzi go to, czy jest ktoś winny, czy niewinny, ale jest kimś, kto trzyma się podstawowego przekonania, że należy trzymać się procedur, ale także, że jeżeli w tym świecie istnieje jakieś duże zło, to największym złem jest owo zło bezkarne, owo zło uświęcone, owo zło, na które mogą sobie pozwolić możni tego świata. This company is a monster. Ta firma farmaceutyczna jest potworem. I wydaje mi się, że pod tym względem także Ścigany stworzył genialny archetyp bohatera, który w zasadzie jest, powinien być bohaterem konserwatywnej wyobraźni, bo to jest coś, co wydaje mi się, że bardzo uwodzi Polaków w tej postaci. Także na początku lat 90., kiedy Polska przechodziła przez własne wyboje transformacji, to wydaje mi się, że także wtedy ta postać kogoś, kto trzyma się procedur, robi to mocno, jest niemożliwy do skorumpowania, musiała działać na wyobraźnię. Porównajcie go sobie z policjantami z Psów na przykład, tak? To wszystko jest ten sam moment, to samo ciekawe imaginarium. A z drugiej strony jest w nim to miejsce na moralną wątpliwość. Jest w nim to miejsce na zmianę frontu w momencie, kiedy orientuje się, że Richard Kimball jest ofiarą wielkiego biznesu. Więc jest to interesująca postać pod tym względem i wydaje mi się, że jeśli przyjmiemy, że Chicago jako takie jest amerykańską sceną pierwotną zderzenia kontrkultury z twardą ręką prawa i porządku, no właśnie uosobianego przez tą parę, prawda? Hippies versus burmistrz Daley. Przypomnę, obecny genetycznie na ekranie, bo jego syn jest na ekranie i na ekranie jest plaza imieniem Daleya. To ten dramat widać w różnych formach, w różnych filmach chicagowskich, gdzie ciągle jest to tarcie pomiędzy wielkimi pieniędzmi, światem porządku i przywileju, a żywiołem robotniczym żywiołem ludowym. Pomyślcie przez moment o Blues Brothers. Tam jest dokładnie to samo i opowiem o tym w osobnym odcinku o Blues Brothers. I w tym filmie, to znaczy w Ściganym, jest trochę tak, że chirurg naczyniowy musi stać się etnicznie nacechowanym sprzątaczem, musi stać się na chwilę nie tyle mniejszością, tylko członkiem milczącej większości imigrantów klasy robotniczej. Musi powiedzieć to hi, 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 musi zafarbować sobie włosy farbą dla czarnych, musi nosić identyfikator Latynosa, musi założyć kask hydraulika na paradzie świętego Patryka, musi wdziać drelich sprzątacza, musi to wszystko odczuć i wtedy zwycięży, wtedy pokona potwora. A w sukurs z ratunkiem przybędzie mu stróż prawa, który w międzyczasie zorientuje się, że Richard Kimball nie tylko ma rację, ale na dodatek jest ofiarą właśnie tych sił, których i Gerard, i Kimball, koniec końców, i Andrew Davis boją się w amerykańskim życiu najbardziej, czyli wielkiego kapitału nieczułego na los zwykłych ludzi. Zwróćcie uwagę, jak wielka ironia jest w scenie, w której Richard Kimball zmienia kartę szpitalną czarnego chłopaka. Gdyby nie zmiana tej karty, gdyby nie zmiana diagnozy, chłopak by umarł, o czym mówi bohaterka Julianne Moore. Richard Kimball jest tutaj sprzątaczem w publicznym szpitalu. Zazwyczaj operuje w prywatnych klinikach. Przez zrządzenie losu ten świetny specjalista trafia do publicznego szpitala, który nie jest w stanie nawet wystawić dobrych diagnoz, który nie jest w stanie przetworzyć tych wszystkich pacjentów, którzy tam przychodzą. Więc w pewnym sensie on tutaj także smakuje tego życia, przed którym na co dzień był chroniony w swojej wieży z kości słoniowej. Więc to wszystko jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne i warto też o tym pamiętać. A zatem sparafrazowałbym swoje wcześniejsze zdanie, to, że Kimball uczy się, że świat jest trochę gorszy niż myślał, Gerard uczy się, że świat jest trochę lepszy niż myślał, ale żaden z nich pod koniec filmu nie powie, że nadziei dla amerykańskiego społeczeństwa należy szukać w wielkim biznesie. Obydwaj już wiedzą, a dla Kimbla jest to wiedza dosyć nowa, że prawdziwa sól amerykańskiego społeczeństwa polega na relacyjności i kontakcie z tym, co czyni to społeczeństwo naprawdę wyjątkowym. A tą solą ziemi, tak się składa, są właśnie owi potomkowie imigrantów, ludzie pracujący, ci hydraulicy podążający w paradzie i tak dalej, i tak dalej. Więc Ścigany ma także ten wymiar i to już było w serialu obecne, ale tam brakowało tego szorstkiego realizmu, no i brakowało też tej spójności wizji sprasowanej do 2 godzin, ale powiedziałbym, że Ścigany jest wyrazem nadziei i takiej wiary w amerykańskie społeczeństwo przy jednoczesnej świadomości, że obecny w tym społeczeństwie korporacyjny kapitał działa na jego szkodę. Pod tym względem powiedziałbym, że Andrew Davis mógłby spokojnie podać rękę Wiktorowi Igo, ponieważ w pewnym sensie na swoją popkulturową miarę Ścigany to właśnie tacy nędznicy. Panorama amerykańskiego społeczeństwa z bardzo dużą dozą sceptycyzmu odnośnie najbogatszych warstw tegoż. W Polsce pokochaliśmy Ściganego, oczywiście w Killerze Juliusza Machulskiego, komisarz Ryba ma obowiązek wręcz stać się jak Tommy Lee Jones w Ściganym i wydaje mi się, że ta fascynacja pozostanie. Mnie ten ponowny seans po latach na pewno przekonał, że jest to film wybitny, świetnie zrealizowany i wcale nie głupi, wcale nie pusty. Pod tym względem jest lepszy niż Speed, ponieważ do Speeda bardzo trudno jest przyłożyć jakiekolwiek miary społecznego myślenia. Jest to po prostu czysta maszynka narracyjna bez żadnych konotacji. Tutaj natomiast dzięki Davisowi udało się także uchwycić kawałek prawdy o Ameryce, więc nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć raz jeszcze, że żałuję, że Davis nie dostał nawet nominacji za swoją pracę, ponieważ Ścigany jest oczywiście triumfem całej ekipy, jest triumfem producenta, ale bez Andrew Davisa, bez jego oka nie byłoby tego filmu w takiej postaci, jakiego znamy. I ja wiem, że na pewno będę do tego filmu wracał, ilekroć będę chciał przeżyć przygodę bez trzymanki. Brakuje mi takiego kina akcji. Kino akcji obecnie wydaje mi się zbyt wypolerowane, zbyt wypreparowane. Dawno już nie widziałem filmu akcji, który tak mocno zanurzałby widza w realistycznie przedstawiony świat. Więc bardzo mi się marzy, żeby takie kino akcji wróciło i żeby było tak dobre jak Ścigany. Dodam jeszcze rzutem na taśmę, że jeśli tylko będziecie w Chicago, na pewno warto się wybrać na spacer śladami Ściganego, ale jest jeszcze jedna lokacja, którą ja chętnie bym odwiedził, nie udało mi się to jeszcze, mianowicie w północnej Karolinie, w Parku Narodowym Great Smoky Mountains, są wciąż duże pozostałości wraku autobusu i pociągu rozwalonych w scenie kraksy kolejowej. Obecnie są one częścią skansenu, częścią tego parku narodowego, więc jeżeli wasze szlaki będą wiodły przez północną Karolinę w Stanach Zjednoczonych, możecie także dotknąć nawet tych atrakcji. Są one dosyć szczegółowo opisane online. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Zapraszam do słuchania za tydzień. Tak jak mówię, już niedługo odcinek o Blues Brothers i jeśli chcecie wesprzeć tworzenie tych odcinków i edukację filmową w postaci Spoilermastera, zapraszam was na patronite.pl/spoilermaster. Dzięki temu wsparciu kolejne odcinki mogą powstawać. Dziękuję wam serdecznie. Kolejny Spoilermaster już za tydzień. Thank you.